Dzieci, młodzi, ojcowie to takie trzy stany lub etapy mówiące o dojrzałości duchowej człowieka. I to człowieka nowonarodzonego. Odnoszą się do braci i sióstr w Chrystusie. Do braci i sióstr. Jeżeli Jan tutaj pisze ojcowie, młodzi, dzieci, to myśli o kobietach i mężczyznach odrodzonych w Chrystusie. I chciałbym, abyś ty, drogi bracie i droga siostro, w miarę odkrywania znaczenia tego tekstu myślał, do jakiej ty należysz grupy. Do jakiej z tych trzech grup, należysz. Dzieci, młodzi czy ojcowie. I jakie to będzie miało znaczenie dla ciebie, jako człowieka, jako osoby nowonarodzonej, będącej członkiem Kościoła. Kościoła, którego głową jest nasz Pan, Jezus Chrystus. Na jakim etapie jesteś w swoim wzroście duchowym? Gdzie jesteś duchowo? Zastanówcie się. A więc od wersetu 12. Piszę wam, dzieci, gdyż ze względu na Jego zostały wam odpuszczone grzechy. A więc Jan daje tu wszystkim tym, daje zapewnienie wszystkim tym, którzy się narodzili na nowo, że grzechy zostały odpuszczone. Chciałbym, żebyście dobrze zrozumieli to stwierdzenie. Wprawdzie grzechy, wszystkie grzechy zostały nam odpuszczone. Te, które mieliśmy przed nowonarodzeniem, czyli zanim jeszcze Chrystus odnowił nasze dusze, te, które popełniamy teraz i te, które jeszcze popełnimy. Tak, tak jak Maciek tutaj wspominał, cały czas grzeszymy, cały czas upadamy. Więc za te grzechy, które popełnimy, również zostało nam odpuszczone. To jest to takie troszeczkę dziwne, że człowiek nowonarodzony niby nie powinien grzeszyć, a nadal grzeszy. Ale drodzy, możemy być pewni, że Chrystus, umierając na krzyżu, odkupił wszystkie nasze winy. I ludzie w Kościele grzeszą i będą grzeszyć, bo są po prostu ludźmi. Jednak każdy grzech będzie tobie ciążył i dręczył twoje sumienie. Nie będziesz grzeszył bezrefleksyjnie. Będziesz raczej dążył do wyeliminowania tego grzechu. To jest możliwe za pomocą Ducha Świętego, którego otrzymałeś w momencie nowonarodzenia. Przez całe swoje życie będziesz dążył do uświęcenia. Będziesz posłuszny Słowu Bożemu. Dobrze tę kwestię opisuje święty Paweł w liście do Rzymian. W 7 rozdziale listu do Rzymian. List do Rzymian, 7 rozdział, od 14 wersetu. Wiemy bowiem, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię, gdyż nie to, co czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. A więc znając zakon, masz rozpoznanie grzechu. Widzisz, że grzeszysz. Grzeszysz, ale to widzisz. A jeśli to czynię, czego nie chcę, czyli grzeszę, zgadzam się z tym, że zakon jest dobry. Ale wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. Wiem wtedy, że nie mieszka we mnie to, co jest w ciele moim, dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Czyli wiemy, że mamy czynić dobrze. Wiemy, że nie mamy grzeszyć. Ale nadal zdarza nam się grzeszyć, bo jesteśmy ludźmi. Mamy upadłą naturę. Mając upadłą naturę, na tym świecie, pomimo nowego narodzenia, nie jesteśmy wolni od grzechu. Ludzie dzięki śmierci krzyżowej i zmartwychwstaniu Jezusa zostali oczyszczeni od grzechu. Jesteśmy tego pewni. To zapewnienie właśnie wynika z Pisma Świętego. To zapewnienie wynika z Biblii. Jest pewne, że nawet jeżeli nie będziesz tak doskonały jak Chrystus, a to jest pewne, że nie będziesz doskonały jak Chrystus, że nigdy nie dościgniesz tego wzorca, to twoje grzechy i tak będą przebaczone. I mój drogi, jeżeli teraz przyszło ci do głowy, że w sumie to fajna opcja, można sobie grzeszyć ile wlezie, bo i tak masz odpuszczone, to muszę ci powiedzieć, że no nie tędy droga. Nie zrozumiałeś, bo zapewne nie jesteś nowonarodzony. Można by zapytać, a co z tymi ze Starego Testamentu? Ludźmi, którzy zmarli na długo przed tym, co wydarzyło się na krzyżu. Otóż spokojnie. Ci, którzy uwierzyli, którzy posłuchali Boga, też są z Nim. Tak samo jak ci, którzy żyli w czasach Jezusa. Droga do zbawienia jest z łaski przez wiarę. Możliwa dzięki ofiarnej śmierci Tego, który wziął na siebie winę tych, którzy w Niego uwierzyli. Krzyż jest skuteczny dla ludzi ze Starego Testamentu, dla ludzi z Nowego Testamentu, dla tych, którzy żyją obecnie i dla tych, którzy się jeszcze narodzą. W jednym momencie zakrywa grzech wszystkich tych, którzy narodzili się na nowo. To jest warunek. Twój grzech będzie zakryty przez to, co wydarzyło się na krzyżu, jeżeli narodzisz się na nowo. Jezus jest tym barankiem, który umarł za nasze winy. W Ewangelii Jana, w pierwszym rozdziale, w 29 wersecie czytamy: następnego dnia Jan Chrzciciel, zobaczył idącego w jego stronę Jezusa i powiedział: oto baranek Boży, który usuwa grzechy świata. Jezus jest wypełnieniem praktyk starotestamentowych. Maciek o tym wspominał. W kapłańskiej 16, od 7 do 27 wersetu możemy przeczytać, że arcykapłan raz do roku, to było właśnie wtedy, kiedy mógł wejść do miejsca najświętszego, brał dwa kozły, jednego zabijał na miejscu, bo za każdy grzech jest śmierć, a na drugiego nakładał ręce i jakby dokonywał przebłagania za grzechy i przekazywał to przebłaganie na tego kozła. Następnie kozioł był wypędzany na pustynię. Znikał. Gdzieś tak jakby zabierał te grzechy i już ich nie było. A więc niewinny zabierał grzechy ludu i odchodził z nimi. I już nigdy nie wracał. Drodzy, ten symboliczny kozioł był zapowiedzią tego, co zostało wypełnione na krzyżu. Tego, co wypełnił Jezus. W 2 Koryntian, w 5 rozdziale, w 21 wersecie czytamy: On, czyli Bóg, tego, który nie poznał grzechu, zamiast nas uczynił grzechem, abyśmy my w nim stali się sprawiedliwością Boga. Niektórzy komentatorzy mówią, że w niebie nie ma już nic ziemskiego oprócz ran Chrystusa. Oprócz ran Chrystusa. Nie ma nic ziemskiego oprócz ran Chrystusa. Będziemy je widzieć wiecznie po to, aby nie stracić perspektywy na to, co wydarzyło się na krzyżu. Na to przeogromne poświęcenie, jakie wyszło od Chrystusa. Nie stracić perspektywy na to, co On już zrobił dla takiego nędznego robaka jak ja. Nie stracić perspektywy na ten ból i upodlenie, które doprowadziło do tego, że nowonarodzony może stać i patrzeć Bogu twarzą w twarz. możesz być pewien, że twoje wszystkie grzechy zostały zapłacone przez Syna Bożego. To właśnie jest powód, abyś ty dążył do tego, żeby być święty. Święty i wdzięczny naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi. A co z tymi, którzy pomarli i nie przyjęli Boga jako swojego Zbawiciela? Ci są tam, gdzie każdy, kto odrzucił Boga, czekają na sąd Boży i będą osadzeni w piekle. Więc są dwie opcje. Niebo albo piekło. I może ciebie rozczaruje, ale nie ma czegoś pomiędzy. Nie ma czegoś pomiędzy. Niebo albo piekło. Nie ma czyśćca. Ale spójrzcie jeszcze raz na nasz tekst. Za słowo dzieci. Nowy Testament był pisany w Grece i Jan też pisał ten list w Grece. I akurat tutaj to słowo tektion, które użyte jest w 12 wersecie, oznacza wszystkie dzieci Boże nowonarodzonych. Jest jeszcze jedno słowo dzieci, które jest użyte w wersecie trochę dalej w naszym tekście i będzie oznaczać coś innego. Ale tutaj to słowo dzieci oznacza wszystkich nowonarodzonych. Tak jak ty zawsze będziesz dzieckiem dla swojego rodzica, tak nowonarodzony człowiek zawsze będzie dzieckiem dla Boga. W 13 wersecie czytamy: Piszę wam, ojcowie, gdyż poznaliście tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzi, gdyż zwyciężyliście złego. Drodzy, każdy z nas wierzących jest na innym etapie duchowym. Każdy też otrzymał inne dary duchowe. Lecz każdy z nas otrzymał o tyle samo łaski przebaczenia. Tyle samo. Ani mniej, ani więcej. I nie jest ważne, czy jesteś pastorem, czy jesteś świętym Pawłem, Markiem, Piotrem, Janem, czy kimkolwiek innym. Otrzymaliśmy po tyle samo łaski przebaczenia. Każdemu z nas Bóg przebaczył porówno. Nie ma kogoś, kto ma więcej łaski przebaczenia niż inny. Mamy po prostu porówno. Natomiast dojrzałość duchowa jest u nas na różnym poziomie. I tutaj to słowo ojcowie odnosi się nie do ojców, matek ziemskich, ale do ojców w zrozumieniu duchowym. Ojcowie to ci najbardziej dojrzali duchowo w rodzinie Kościoła. Te osoby, które przez wiele lat studiowały Słowo Boże. I tu nie chodzi o teologię, żebyście dobrze zrozumieli. Kaznodzieja Paul Washer mówi, że życie chrześcijanina to coś więcej niż doktryna, ale nigdy mniej. Coś więcej niż doktryna, ale nigdy mniej. Kiedy twoje życie jest niezgodne ze Słowem Bożym, wkrada się grzech. Ten grzech zmienia pojmowanie doktryny. Tak jakby nagina doktrynę do twojego grzechu. Jeżeli w czymś w uporczywie trwasz, to słowo, które czytasz, wypaczasz troszeczkę pod siebie, tak żeby dostosować je do tego, co myślisz. I koło się zamyka. Trwasz w grzechu i nie możesz od niego się uwolnić. Co więcej, nie widzisz go, będąc w nim. Potrzebujesz kogoś, kto cię z niego wyrwie. Potrzebujesz takiego ojca duchowego, kogoś starszego w wierze, kto zobaczy, że trwasz w grzechu i cię z niego wyrwie. A więc wracając do ojców, to ci wytrwali, ugruntowani w wierze, ci, którzy stoczyli wiele duchowych bitew. Upadali, ale dzięki Duchowi Świętemu powstawali. Byli na froncie duchowym w pierwszej linii, niejednokrotnie zranieni, ale wytrwali w głoszeniu słowa. I byli wierni zdrowemu nauczaniu. Drodzy, ci ojcowie i matki nie stali się od razu ojcami. Nikt nie może przeskoczyć duchowych stopni rozwoju. A więc po nowonarodzeniu jesteś dzieckiem, jesteś młodzieżą i jesteś ojcem. Ojcowie poznali Boga w większym stopniu nie tylko przez studiowanie Słowa Bożego, ale też przez życie zgodnie z tym Słowem. Oczywiście nikt nie może poznać Boga zupełnie. Nikt nie może poznać Go idealnie. Bóg jest nieokiełznany naszemu ziemskiemu rozumowi. Niepojęty Stworzyciel Wszechświata, zarządca Wszechświata na poziomie nie makro, ale mikro. Bóg zarządza światem na poziomie atomu. Nie wiem, czy kiedyś się zastanawiałeś, to nie jest tak, że Bóg stworzył świat i go sobie tam puścił i to się wszystko kula, kręci. Bóg zarządza światem cały czas. Takiego właśnie Boga poznali ojcowie w stopniu ograniczonym, ale nadal sporym. Jeżeli zastanawiasz się, jak można poznać Boga, Stwórcę wszystkiego, to dobrym i niezbędnym nawykiem jest studiowanie Jego atrybutów, Jego imion. To pozwoli Tobie na głębsze poznanie Boga. Zrozumienie, kim jest, a kim nie jest. Niestety muszę Ciebie zmartwić, bo bez studiowania Słowa Bożego nie będziesz w stanie poznać Boga bardziej. Żadne uczucia ani własne przemyślenia nie doprowadzą Ciebie do głębszego poznania tego, kim jest Bóg. Bez studiowania Słowa Bożego poznasz Boga, który jest zgodny z Twoimi uczuciami. Stworzysz sobie pewnego rodzaju bożka. On będzie zgodny z Twoimi wyobrażeniami. Nigdy nie zobaczysz Go takim, jakim jest naprawdę. Takim, jakim jest naprawdę nasz Ojciec. Będziesz miał płytki i skrzywiony obraz. Do tego niezbędnym jest studiowanie Słowa Bożego. We własnym domu, moi drodzy, na grupach biblijnych. Do tego potrzebne jest zdrowe nauczanie w Kościele, rozmowy o Bogu z innymi wierzącymi, spotkania modlitewne, konferencje teologiczne czy słuchanie właściwych kaznodziejów. Studiowanie Słowa Bożego nada głębi Twojej teologii, nada Tobie mądrości, wyostrzy smak, ochroni przed pomyłkami i złymi nawykami. Sporo tego, a to wszystko ze Słowa Bożego. Niesamowite. Drogi słuchaczu, jeżeli jesteś więc w Kościele, gdzie mówi się o wszystkim, tylko nie o Słowie Bożym, o uczuciach i emocjach, o własnych doświadczeniach i przemyśleniach, to uciekaj stamtąd, nie wahaj się. Szkoda Twojego czasu. Znajdź miejsce, gdzie zdrowe nauczanie oparte jest na Słowie Bożym. Po prostu nie trać czasu. Wracając do ojców. Jest jeszcze jedna taka grupa, często spotykana w kościołach. Grupa dorosłych, która pretenduje do miana bycia ojcami. Wyglądają jak oni, chodzą jak oni, ale po jakimś czasie okazuje się, że duchowo są dalecy od bycia ojcami. Używają szminki mamy, zakładają spodnie ojca, ale duchowo są nadal nastolatkami. Przy pierwszym większym niepowodzeniu w domu czy też w kościele wycofują się. Chowają się, nie są w stanie unieść ciężaru innych, a ten ciężar jest ogromny. Sami wiecie, jak wiele różnego rodzaju ciężaru niesiemy ze sobą. Własne niepowodzenia są druzgoczące. Miesiącami nie ma Ciebie w kościele. Upadasz na duchu i nie podnosisz się tygodniami. A co z młodzieńcami? Biblijnie tego słowa używa się do 20-40-latków. To młodzi silni w wierze i w przekonaniach. Twoja aktywność to w kościele 120%. Jesteś na pierwszej linii frontu, obrony wiary, walcząc dla Boga. Przedostajesz się na teren złego i tam działasz. Zwalczając tą fałszywą teologię. Twój front to dom, szkoła, praca, internet. Pamiętacie? Pamiętacie te chwile? Gdzieś tam po Nowym Narodzeniu? Czasami to no, dla naszych bliskich nie było do przyjęcia, do zrozumienia. Daliśmy obrazy, obrazki, zdejmowaliśmy je ze ścian, tłukliśmy Biblią, czasami dosłownie po głowach. I to bez względu na konsekwencje. Młodzi wytykają błędy każdemu, kto w ich mniemaniu nie spełnia idealnych wzorców Bożych. Nieważne, czy to młodsi wierzą, czy starsi. Każdy, kto jest choćby o wpół słowa inny od tego, co głosi słowo, musi być napomniany i to napomniany już teraz, od razu. Młodzi muszą mieć swoje miejsce i swoją służbę w Kościele. Jeżeli nie, to będą o to walczyć, ciąć, kąsać. Chcą mieć swoje miejsce w Kościele. To co młodzi. Przechodząc dalej do 14 wersetu, czytamy. Napisałem wam, dzieci, gdyż poznaliście Ojca. Napisałem wam, ojcowie, gdyż poznaliście Tego, który jest od początku. Napisałem wam, młodzi, gdyż jesteście mocni i mieszka w was Słowo Boże. I zwyciężyliście złego. I tutaj, drodzy, jest to drugie słowo. Dzieci. To słowo paidon. To inne słowo niż w pierwszym wersecie, czyli w 12 wersecie naszego tekstu. To słowo dzieci odnosi się do tych, którzy dopiero co zostali nowonarodzeni. Czyli takie nowonarodzone dzieciaczki. Mają duchowe mleko pod nosem. Słowo to oznacza dzieci poniżej drugiego roku życia. To dzieci na początku drogi życiowej z wiarą jeszcze nieugruntowaną. To dzieci, którym trzeba regularnie i często zmieniać piluchę duchową. Trzeba ciebie karmić i dbać o ciebie. Pochłaniasz tyle pokarmu duchowego, że pielucha jest pełna po każdym kazaniu. Potrzebujesz starszych w wierze, młodych lub ojców, aby funkcjonować w duchowym świecie i się po prostu nie pogubić. Pamiętacie te piękne lata? Pamiętam, jak ja gdzieś wchodziłem, zacząłem czytać Pismo Święte. To wszystko dla mnie było interesujące. Każde kazanie było nowe, odświeżające. Każde głębokie i zadowalające. Teraz już tak trochę inaczej. Ale pewnie jestem na innym etapie. To były piękne czasy. Tak po prostu człowiek przychodził do kościoła, pochłaniał to wszystko, co było nowe, a wszystko było nowe, więc bardzo dużo pochłaniał. Ale moi drodzy, co jeśli jesteś długo w kościele, jeśli nadal jesteś w tym stanie? Trzeba ciebie duchowo prowadzić, pchać i przewijać. To ten stan, kiedy ty nie stajesz na własne nogi. Trzeba cię prowadzić za rękę, a mógłbyś być już przynajmniej wsparciem dla innych dzieci. Powiem ci, ciężko na ciebie patrzeć i bardzo smutno. Ciężko tobie zmieniać tą pieluchę już tyle lat. Ciężko patrzeć na twojego gila pod nosem. Ciężko. Rzadko bywasz na nabożeństwie, rzadko lub wcale. Nie zjawiasz się na studium biblijnym. Podczas kazania jesteś gdzieś tam. Planujesz, co będziesz robił jutro. Myślisz o filmie, jaki oglądałeś wczoraj. Moi drodzy, ponawiam pytanie. Na jakim etapie rozwoju duchowego jesteś obecnie? Czy jesteś ojcem, matką? Czy jesteś młodzieżą? Czy jesteś dzieckiem duchowym? I co ważniejsze, jak uważasz? Gdzie aktualnie powinieneś być? Na jakim etapie rozwoju duchowego powinieneś być? Dalej, słowo ojcowie. To są ci, którzy poznali tego, który był na początku. Wiemy, co pisze Jan w Ewangelii. W pierwszym rozdziale, na samym początku, od 1 do 5 wersetu. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie powstało, co powstało. A w nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność je nie przemogła. I znów żaden człowiek nie da rady poznać Boga w całości, zupełnie. Chodzi tu o poznanie Boga przez studiowanie Jego słowa, modlitwę i życie według Jego nakazów. Samo studiowanie nic nam nie da. To może być puste czytanie słowa, czytanie książki. Trzeba jeszcze żyć według Jego nakazów. A nie da się żyć bez modlitwy. I dalej, nie chodzi tu o życie idealne, ale takie, gdzie Bóg jest jego główną częścią. Takie życie, gdzie w centrum jest Bóg. Kolejno, młodzi, to ci mocni w modlitwie, czytamy w fragmencie. Mocni w wierze. Słowo zakorzeniło się w ich sercach. Są przesiąknięci słowem prawdy. Słowo rośnie w nich i odżywia duchowo. Jesteś mocny i silny. I wiesz, że tą energię musisz gdzieś spożytkować. Po prostu energia cię roznosi. Nie możesz być silny bez codziennego pożywienia słowem. Tak jak jest pokarm dla ciała, tak jest pokarm dla duszy. Słowo Boże. Mój drogi, zastanawiasz się, dlaczego czasami jesteś omdlały i słaby duchowo? Dlaczego się zwijasz zamiast rozwijać? A skąd ty masz mieć te siły duchowe na małżeństwo, na wychowanie dzieci, na kościół, na prowadzenie innych w wierze? Skąd na walkę duchową i obronę wiary? Drodzy, nieustannie jesteśmy na froncie, nieustannie potrzebujemy sił do walki i do obrony wiary. Potrzebujemy siły do walki ze złym, z tym światem. A siłę, tą do walki duchowej, bierzemy z Pisma. Nie bierzemy jej skądinąd, nie bierzemy jej z filmów, nie bierzemy jej z jakichś tam rozmów. Bierzemy ją przede wszystkim z Pisma Świętego. I to jest podstawa. Złego możesz zwyciężyć tylko kiedy jesteś mocny duchowo, kiedy jesteś pochylony, kiedy jesteś silny i kiedy jesteś posilony słowem. Użyte tutaj słowo zwyciężyliście, to słowo Nike. Pewnie Nike kojarzy nam się z butami, fajne takie modne buty. Ale w Grece to słowo oznacza podbijanie, zdobywanie i przejmowanie. I taki masz być. Masz podbijać, przejmować i zdobywać. Kogo? Złego. Jego terytoria. Diabła, prowokatora, oszusta i kusiciela. Nie takiego, jak znamy z kreskówek, taki diabełek z różkami, z widłami w jednej ręce, biegający tam, śmiejący się, ale prawdziwego niszczyciela życia, przebiegłego i zdesperowanego szatana. Drodzy, dzieci rosną. Tak też duchowo rośnie człowiek odżywiany Słowem Bożym. Życie to nie tylko doktryna, ale coś więcej niż doktryna. Tylko nigdy mniej. Standard w naszym życiu to jeden. Jego imię to Chrystus. Jezus Chrystus. I ponawiam pytanie kolejny raz. Gdzie jesteś w swoim rozwoju duchowym? Może masz już jakiś obraz? Jesteś dzieckiem? Jesteś młodzieżą? Czy ojcem, matką duchową? Czy wzrastasz? Czy jesteś na linii frontu? Czy słowo ciebie odżywia? Czy jesteś zachęceniem dla innych? Może nie. Ale dlaczego? Może brak ci pożywienia duchowego, tak po prostu. Jesteś na diecie tego świata, bo ten świat ciebie karmi. Chudniesz duchowo. Przestań jeść śmieci. Zacznij się rozwijać zamiast się zwijać. Może byłeś ojcem, może byłaś matką duchową, ale już nie jesteś. Masz takie myśli może. Ale czy to możliwe? A może tylko założyłeś spodnie taty i teraz zaczynają ci spadać? Może nadal moczysz się w nocy i potrzebujesz, aby ciebie przewinąć? Drodzy, podsumowując, nie można przeskoczyć etapów rozwoju duchowego. Dziecko, młodzi, ojcowie. Chrystus wymaga od nas wzrostu duchowego, aby Jego Ewangelia mogła skutecznie rozprzestrzeniać się, a wiara zakorzeniać w naszych sercach. Zdrowy Kościół to taki, gdzie jest równowaga pomiędzy tymi trzema stanami. Są dzieci, jest młodzież, są ojcowie, dorośli. Kościół złożony z dzieci nie może wzrastać w prawidłowym, dobrym kierunku. Kościół złożony z samej młodzieży może łatwo zagubić się w działaniu, zaniedbując dzieci. Kościół ojców bez dzieci wreszcie się skończy. Wiem, że. Zdrowy kościół to taki, który ma dzieci, młodzież i ojców duchowych. Jeżeli jesteś w kościele, gdzie serwuje się same słodycze, czyli emocje, nie ma mięsa duchowego, czyli Słowa Bożego, bądź pewien, że od pieluchy dostaniesz odparzeń. Od słodyczy wypadną ci zęby, stracisz czas, a później będzie ci ciężko jeść prawdziwą strawę ze Słowa Bożego. Zdrowy Kościół musi serwować trzydaniowy obiad ze Słowa Bożego. Obiad, gdzie też jest miejsce na deser duchowy. Drodzy, zachęcam was, żebyście się zastanowili, na jakim etapie duchowym jesteście w tej chwili. I czy to jest ten etap, na którym powinniście być? A jeżeli nie, to dlaczego? Amen. Powstańcie. Podziękuję Bogu. Dobry Boże, dziękuję Tobie za to słowo posilenia. Dziękuję Ci, że w Twoim Kościele jest miejsce dla każdego, Panie. Jest miejsce dla tych, którzy dopiero zaczynają, dla tych, którzy są starsi w wierze i dla tych, którzy przewodzą, Panie. I mimo naszego upadku, naszego grzechu, wiemy, że dzięki Twojej łasce, dzięki temu, co wydarzyło się na krzyżu wiele tysięcy lat temu, nasz grzech przed Bogiem jest zmazany. I wiemy, że możemy kiedyś stanąć przed Tobą, Boże Ojcze, i nie bać się, że nas odrzucisz, Panie. Dziękuję Ci za ten wielki przywilej. Proszę, ucz nas każdego dnia. Ucz nas postępować według Twoich nakazów, według Twojego standardu, Chryste. Amen.